A naszym gościem Mariusz Pastuszka. Mariusza znacie z anteny Radia Gorzów. Podróżnik rowerowy, chyba tak możemy już ciebie nazywać, Mariusz. Facet wrócił dopiero z Turcji. No dopiero, parę dni już z nami jest. Znacie Mariusza, jego podróż, zresztą nie jedyną podróż, o której mówiliśmy w naszym programie. Dzień dobry, Mariusz. Witam.
Witaj Daniel, witam wszystkich słuchaczy.
Jak organizm, jak nogi? Bo widzę rower okej.
Organizm też. Jeżeli chodzi o te kwestie, to zdołałem się już zregenerować jeszcze, będąc w Stambule.
Czekając na samolot.
I zwiedzając Stambuł, tak można powiedzieć. Najgorsze były pierwsze dni wyprawy, dojazd do Zielonej Góry, później dojazd do granicy czeskiej. Wtedy pod wieczór nogi bolały, a już później coraz mniej. Będąc w Stambule, robiłem naprawdę po kilkadziesiąt, tak to można powiedzieć, kilometrów, to ułamek z tego, co robiłem przez 2 tygodnie jadąc tam.
Bo normalnie jadąc w trasie dziennie robiłeś kilometrów ponad 100.
Starałem się 150 robić.
Ile łącznie wyszło w trakcie trasy? Z Gorzowa do samego Stambułu.
Oj, z Gorzowa do Stambułu nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo szczerze powiedziawszy, to jest dla mnie drugorzędną sprawą. Najważniejsze jest to, że tam dojechałem. Łącznie z pojeżdżeniem po Stambule i z powrotem po Berlinie zrobiłem kilka kilometrów, przejeżdżając między lotniskiem a stacją pociągu. W sumie wyszło 2600 bodaj 53 kilometry, czyli można powiedzieć, że do samego Stambułu wyszło około tam 2500-50-70. Mam spisane to wszystko w notatniku, ale to, jakby to powiedzieć, jest dla mnie drugorzędną sprawą.
A co było najważniejsze? Meta, tak? Stambuł, błękit nieba nad Turcją? Co się najbardziej liczyło?
Jeżeli chodzi o błękit nieba, to na wjeździe do Stambułu go nie było, bo niebo było szare.
Akurat padało.
Padał, mrzał deszcz.
Ale potem było słońce.
Tak, potem zdarzało się to słoneczna aura. Co było najważniejsze? No najważniejszy był sam dojazd do Stambułu, osiągnięcie jakiegoś swojego następnego celu. Bardzo ważnym momentem było to, gdy zjechałem z promu po stronie azjatyckiej, bo moim założeniem było wydostać się z Europy jadąc rowerem.
Czyli dojechałeś do Turcji i mówisz, aha, jest prom, zapakuję się rowerem, zrobię jeszcze stopę postawię na Azji, tak?
Znaczy, no zanim przedostałem się na azjatycką stronę Stambułu, pojeździłem sobie jeszcze po tym europejskim. Było to dnia, no jak dojechałem, czyli 2 października. 3 października pojechałem wzdłuż cieśniny Bosfor aż do samego ujścia do Morza Czarnego. Bardzo piękna okolica, szczególnie już tam na samej północy.
Zdradzę wam, zadzwonił Mariusz i mówi, nie wiem czy wracam.
Dokładnie.
Tak, jest to tak ładnie, że nie wiem czy wracam.
Dokładnie tak, no siedziałem ponad 4 godziny na skalistym brzegu, patrzałem jak fale uderzają o skały. No i 4 godziny tak siedziałem, oglądałem i w ogóle mi się nie nudziło i no nie chciało mi się wracać z powrotem do Stambułu, tak to trzeba powiedzieć.
Słuchajcie, niektórzy mają wycieczki na przykład z Gorzowa do Kłodawy nad jeziorko, posiedzą 4 godziny i mówią, rany, nogi mnie bolą, dobra, wracam już do tego domu. To tak właśnie zrobił Mariusz, tylko że pojechał kawałek dalej.
No, kawałek dalej, tak, ja to zawsze mówię, za horyzont, tylko troszeczkę dalej.
Widzę, że jesteś zadowolony, jesteś dumny z siebie, bo wypełniłeś swój plan. Najtrudniejsze momenty?
Najtrudniejsze momenty? Nie wiem, bo takich było naprawdę niewiele w trakcie drogi. Bardzo trudnym momentem był dzień, to na początku, tak to można powiedzieć, mojej drogi, bo to była bodaj Słowacja albo Czechy jeszcze. Gdy rozbiłem obóz, no w lesie spałem wtedy. Sprawdzałem na internecie, na jednym z portali, sprawdzałem pogodę. Tam było napisane, że nie będzie padało, a tutaj o 4 nad ranem nagle zaczęło mrzeć i później zaczęło padać. No ewakuacja z lasu. Przemoczony, ale zmoknięty taki.
Wyziębiony.
Tak, wyziębiony. Musiałem się ewakuować po prostu w deszcz do jakiejś miejscowości, żeby schronić się przed deszczem. sprawdzałem na portalu, rano już było napisane, że będzie to deszcz przelotny. No przeleciał, ale po 5 godzinach dopiero.
Dobrze.
To był najtrudniejszy moment.
Okej, ale też słyszałem historię na Węgrzech, tak? Mało komfortowe warunki dla rowerzystów. Mówiłeś o tym, że dużo dróg jest zamykanych dla rowerzystów.
Tak, dokładnie. No, można powiedzieć, no wjechałem już w momencie, kiedy wjechałem do samych Węgier, to po kilkuset metrach już miałem, minąłem pierwszy znak, który zabraniał mi się poruszania po de facto zwykłej dwukierunkowej drodze międzymiastowej. Było to dla mnie troszeczkę niezrozumiałe, byłem zdziwiony. No tam kilka kilometrów muszę się przyznać, że pogoniłem tą dróżką, bo nie widziałem żadnej alternatywy, to dlatego, tak? Później, żeby nie narażać się po prostu na jakieś konsekwencje, na mandaty i tym podobne, no to po prostu no, szukałem za wszelką cenę dróg alternatywnych.
Jak szukasz drogę w trasie? Google Maps?
Tak.
Historia?
Tak,
i co?
Oczywiście.
I nie znalazłeś?
Znaczy, no na początku, jakby to powiedzieć, to, że droga dwukierunkowa, zwykła, międzymiastowa była dla mnie zamknięta, było to dla mnie dziwne i nie szukałem, myślałem, że to jakiś dziwny przypadek po prostu ten znak jest. No ale później jak widziałem takie znaki, to niestety musiałem się zatrzymywać, odpalać mapę na Google'ach i
szukać alternatywy.
No i nieraz alternatywy były takie, że jechałem drogami, którymi ludzie po prostu wożą siano traktorami, jeżdżą kombajnami i tym podobne, nie? Szczerym polem po prostu musiałem jechać.
Dobrze, ale jak się jechało ogólnie, to są takie kraje, że można jechać spokojnie, komfortowo? Gdzie się jechało najlepiej? O.
Chyba po Serbii, tak to można powiedzieć, ponieważ w przeciwieństwie do klimatu, który panował na Węgrzech, w Serbii można było jeździć wszędzie.
Mhm. Z kolei nie miałeś tam internetu, tak?
No tam z kolei nie było internetu, ale to, no to po prostu, no co, nie relacjonowałem, mogłem się, z drugiej strony mogłem się bardziej skupić na tym, żeby pokonywać kolejne kilometry, mniej razy się zatrzymywałem, no może zdjęć troszeczkę porobiłem, chociaż Serbia taka troszeczkę nudnawa mi się wydawała. Dlatego tych zdjęć też nawet we własnym archiwum nie mam za wiele.
A najciekawszy kraj, oprócz Turcji rzecz jasna, oprócz mety?
Najciekawszy? Ciężko powiedzieć. Chyba może i Serbia jeszcze, jednakże z powrotem. Serbia, bo powiedziałem wcześniej, że Serbia to taki nudny kraj, no bo taki, no...
Całkiem inny niż nasz.
Troszeczkę jakby to powiedzieć, komunistyczny, tak to można powiedzieć. Bardzo taki, nie wiem jak to nazwać, taki zaniedbany. Mhm. Może dobrym wyobrażeniem będzie to, że wjeżdżając na przedmieścia Belgradu, czułem się jakbym wjeżdżał do jakiejś wsi na przykład, nie? Kury piały, koguty piały, tak, kury biegały, ludzie zaprzęgami jeździli, wożąc tam różne swoje skarby. Także to mnie zdziwiło, to było jednocześnie bardzo ciekawe, a z drugiej strony przemierzając, jakby to powiedzieć, poza prowincją Serbię, była po prostu nudna.
Jechałeś w trakcie pandemii. Normalnie pewnie ten kontakt z ludźmi byłby troszeczkę inny, tak? Ale no, na pewno miałeś styczność z Europejczykami po drodze.
Ale niewiele. Aha. Niewiele. Bardziej to były kontakty takie, polegały one na tym, że wchodziłem do sklepu i to tam się, jakby to powiedzieć, między ludźmi przemieszczałem.
Jechałeś z flagą Gorzowa. Budziła zainteresowanie? Ludzie dopytywali w ogóle o ciebie, skąd jesteś, gdzie jedziesz?
Było kilka przypadków, kilku ich było, więc nie wiem, czy można mówić bardzo wielu, ale ludzie bardzo często mylili tą flagę i pytali się, czy aby z Włoch nie pochodzę.
Aha. Tak? No tak, tą flagę pewnie szybciej by rozpoznali, tak?
No pewnie tak, nie, jechałem tylko z tą gorzowską, tłumaczyłem ludziom, że to jest po prostu flaga mojego miasta.
I napis Gorzów, stąd jestem, wiozłeś ze sobą.
No tak, za granicą może tam mniej to było zrozumiałe niż dla rodowitego Polaka, ale tłumaczyłem tubylcom, tak to można powiedzieć, jak tam jechałem, że jestem z Polski, że jestem rowerzystą, że jadę do Stambułu i tak dalej. Ludzie byli pełni podziwu i raczej pomocną dłoń wyciągali, no, a nie jeżeli byli do mnie wrogo nastawieni.
Wiem, że spotkałeś też podobnego człowieka do ciebie po drodze.
Tak, James, z Jamesem się spotkałem w Svilengrad, taka miejscowość, to jest 15 kilometrów przed granicą turecką.
James był skąd? Z jakiego?
Z Londynu.
Był Anglikiem. I gdzie zmierzał?
Do Stambułu.
Okej. Okay.
Do Stambułu. Na samej granicy dojechał do nas jeszcze trzeci kolega.
Czyli nie tylko ty na świecie wpadłeś na taki pomysł.
Oczywiście. Trzeci kolega, którego niestety ani z personaliów nie znam, na jego temat tam więcej szczegółów, bo się naprawdę krótko widzieliśmy. Wiem tyle, że ruszył z Francji i jechał do Nepalu. Że też fajna trasa. Z granicy tureckiej miał jeszcze przed sobą 1800 kilometrów, także stosunkowo niewiele, tak to można powiedzieć z mojej perspektywy. No, ale fajna wyprawa do Nepalu. Też bardzo ciekawie musi być.
Nasi słuchacze, stali słuchacze i słuchacze magazynu rowerowego wiedzą, że jechałeś na rowerze, no można to nazwać rower typu kolażówka, checker pick.
Szosówka,
kolażówka, tak bardziej potocznie, z troszeczkę grubszymi oponami, takimi bardziej wygodnymi
gravelowymi
do jazdy, takiej troszeczkę właśnie po takim minimalnie trudniejszym terenie. Jak się ten sprzęt sprawdził? Wiem, że się nie psuł za bardzo.
To prawda. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze oceniam.
To nie jest typowy rower wyprawowy.
Właśnie to nie jest typowy rower wyścigowy, tak to można powiedzieć.
To też, tak.
Bo widły ma bardzo szerokie, żeby móc założyć grubszą oponę. Mhm. Ma mocowanie do bagażnika z tyłu, ma wyprowadzone mocowania do montaży bagażników na przednich widłach. Także bardziej właśnie taki półwyprawowy to jest rower, aniżeli wyścigowy.
Okay.
Jeżeli chodzi o jego niezawodność, no nie mogę nic złego powiedzieć na ten temat, ponieważ się po prostu nie psuł, zrobiłem już na nim naprawdę szmat drogi i no zdarzały się usterki jak w każdym sprzęcie, który jeździ.
No jasne. Ale wtedy wchodziły tretytki w akcję, czyli złączki słynne, tak? Plastikowe.
No tak, no awaryjnie trzeba się czymś ratować, tak? I w momencie, kiedy w Serbii urwało mi się mocowanie bagażnika i bagaż mi spadł z tylnego koła, tak to można powiedzieć. Mhm. Tretytki przyszły z pomocą i dały radę. Są jeszcze nawet do teraz.
Do dzisiaj jeszcze jeżdżą i pewnie długo potrzymają, prawda?
Znaczy, no do, jakby to powiedzieć, no w zimowym sezonie rower pójdzie do remontu, to i bagażnik nowy będzie przykręcany, no bo to...
Po takiej wyprawie rower musi iść do remontu, a przed wyprawą do przeglądu co najmniej, tak?
No tak, no i też do uzupełnienie części, jakby to powiedzieć, zużytych. No wszystkie części, najważniejsze są części robocze, jakby to powiedzieć, które pracują w trakcie drogi, czyli koła.
I układ napędowy.
I układ napędowy, tak. On musi być po prostu, no nowy najlepiej, tak. Nowe wszystko pozakładane. Koła mam obecnie, no te, na których jechałem, robione na zamówienie, czyli też takie z górnej półki, to można powiedzieć.
One muszą wytrzymać odpowiedni ciężar, prawda?
Bo tak. Tak, na Gibraltar rok temu jechałem na oponach stricta do ścigania się, które mają bardzo niskie opory toczenia, są bardzo lekkie, no i jednocześnie delikatne, no i założyłem ciężki bagaż na tylną oś, no i to zaprocentowało tym, że musiałem koło naprawdę niezliczoną ilość razy zdejmować, a między innymi wymieniać w trakcie tego wszystkiego, chyba nie wiem, 6 szprych mi się porwało. Mhm. Teraz mam takie pancerne koła, które po prostu to one powinny dźwigać ten cały ciężar, są przystosowane.
I dały radę.
Wszystko zaprocentowało.
Zgubiłeś
się,
chociaż?
Po prostu nie psuł.
No właśnie, zgubiłeś chociaż jedną szprychę w tej wyprawie?
Nie, w tej wyprawie nie zgubiłem ani jednej. Jadąc w maju na Monte Cassino do Włoch, jedna przypadkiem się urwała, to na szczęście już... nauczony doświadczeniem miałem szprychy zapasowe i szybciutko wymieniłem na nową. Jeszcze 4 mam w zapasie, które cały czas jeżdżą za mną w długie wyprawy. Okay. Na w razie czego.
Oprócz maszyny, na jakiej jechałeś, musiało być też odpowiednie wyposażenie, prawda? Strój rowerowy, jasne, żeby było wygodnie, żeby dobrze się jechało, to jest oczywista sprawa. Oddychające koszulki, ale wiem, że też byłeś przygotowany na niskie temperatury.
No tak, no w szczególności jeżeli nocuje się nie w hotelu, hotelach, nie w motelach, nie po agroturystyce, tylko survivalowo, to w lesie, to w jakimś pustostanie, opuszczonym domie, to zdarzało się pod mostem, No najważniejsze jest to, żeby zabezpieczyć się przed czynnikami, szczególnie tymi zagrażającymi, czyli przed temperaturą niską, czyli przed wiatrem, czyli przed deszczem.
Różne były temperatury, bo od 30 stopni po takie, no, 10, prawda?
No, w nocy tak, zdarzały się chyba 2 czy 3 takie chłodniejsze nocki.
I co wtedy?
I to można powiedzieć, że nawet w Turcji, w Stambule miałem też jedną taką chłodniejszą noc. No i co wtedy? No wtedy się trzeba po prostu grubo ubrać. No tak jak wspomniałem, zabezpieczyć się przed tymi czynnikami, tak? Przed utratą temperatury, przed deszczem i przed wiatrem.
I ten cały sprzęt Mariusz wiózł tak, w plecaku wojskowym wielkim, na plecach tak. I na sakwach, w sakwach na rowerze.
W sakwach na rowerze, tak. W sakwach na bagażniku jechało wszystko, co było stosunkowo niewielkie i ciężkie, żeby rower to dźwigał. W plecaku miałem wszystkie swoje ciuchy, w plecaku miałem śpiwór. W plecaku miałem kombinezon mroźniczy, taki na wszelki wypadek, który też de facto się przydał. No i udało się.
Jedzenie miałeś ze sobą, czy kupowałeś tylko na trasie?
Wyprowiantowanie dostałem od siebie z pracy, za co bardzo chciałbym podziękować dyrektorowi, w szczególności panu Maciejowi, dyrektorowi gorzowskiego magazynu Biedronki. On obdarzył mnie suplementami diety, magnezem, do tego miałem chyba, nie wiem, 20 opakowań daktyli suszonych.
Czyli to, co daje energię.
Bomba energetyczna do tego, żebym miał siłę do tego, żeby jechać, tak?
Wodę skąd brałeś na trasie?
No wodę to w sklepie trzeba kupować. No wodę nie można wozić ze sobą, bo to by było...
Ciężar.
No takie niemądre, aż to tak można powiedzieć, tak? Wodę można pozyskać, począwszy od sklepów, przez źródełka, które mijałem bardzo często. De facto mogę powiedzieć, że zdarzyło się tak, że kupiłem wodę w sklepie, zatankowałem do bidonu, zobaczyłem fajne źródełko, odkręciłem bidon, wylałem kupną wodę i nalałem sobie wody ze źródełka, bo była fajna, zimna. Myślę, że też chyba nawet zdrowsza, bo bardziej mineralna, bardziej namineralizowana. Tak to
się może przydać po drodze, to prawda. Dobrze, czyli jedzenie miałeś. A gotowałeś coś po drodze? Miałeś coś w rodzaju mini kuchenki? Czy...
Tak. Miałem mini kuchoneczkę, ale ona nie służyła mi, jakby to powiedzieć, do gotowania jakichś tam dań, zup czy innego typu. Ona mi służyła po prostu do gotowania wody, z której robiłem sobie na przykład kisielki, z której robiłem sobie herbatę gorącą, na przykład wtedy, jak mnie ten deszcz zastał, co się musiałem ewakuować, wtedy właśnie herbatka gorąca mi się przydała z tej kuchaneczki, tak? A tak to generalnie stołowałem się ze sklepów, no i kilka razy odwiedziłem po prostu restaurację i zjadłem taki pełnowartościowy obiad, ciepły. Mm. To też jest potrzebne raz na jakiś czas.
I morale też podbudowuje, nie tylko Oczywiście. Głód zabija, prawda? Oczywiście. No właśnie, a propos morale. Jedziesz tyle kilometrów, jedziesz sam. To jest rozmowa samym ze sobą, tak? Co wtedy robisz? Nie wiem, słuchasz jakieś muzyki, myślisz o czymś, układasz sobie plany już na kolejną wyprawę. No na Węgrzech wiadomo, szukałeś drogi, ale jak już masz tą wolną głowę, wiesz, długą, prostą, to co tam w tej głowie siedzi? To jest walka z samym sobą, prawda? Ze swoimi słabościami.
Oczywiście, no zdarzają się różne myśli, to wszystko zależy od samopoczucia, jakie w danym momencie u mnie w głowie siedzi i tak dalej. Raz to są rozmyślenia na temat jakiejś bolącego kolana na przykład, tak? Które są bardzo wrażliwe, jakby to powiedzieć, w trakcie drogi. Mhm. Innym razem są to rozmyślenia na temat topografii drogi na przykład. No bardzo wiele myśli mam nad czym myśleć i nad życiem prywatnym wtedy myślę momentami i zdarza mi się marzyć o tym i o czym innym, tak? Bardzo wiele przemyśleń, nie umiem ich, jakby to powiedzieć, sprecyzować, bo to jest myślenie po prostu o wszystkim, począwszy od swojego życia prywatnego, przez to, co mnie czeka w przyszłości w moim prywatnym życiu, to, co mnie czeka jutro. Naprawdę rozmyślenia są przeróżne.
A to jest jeden z powodów, dla których niektórzy lubią jeździć rowerem właśnie. Długa trasa, która... Niektórzy medytują, inni biegają, a inni jeżdżą rowerem i układają sobie w głowie po prostu wszystkie myśli.
Podzielam to coś, jakby to powiedzieć, no ten klimat takiego zamknięcia i oderwania się do innej rzeczywistości. Zdarzają mi się takie momenty, ale jakoś nie sympatyzuję z tym. Fajne to jest, ale najważniejsze dla mnie to jest po prostu
meta.
Przekraczanie swoich barier i osiągnięcie tego swojego celu, tych kolejnych smaczków, osiągnięć. To jest fajne.
Tych celów było bardzo dużo już zdobytych przez ciebie, bo to był Gibraltar, o którym mówiliśmy na naszej antenie rok temu. Monte Cassino wspominałeś, tak?
W maju.
Zdaje się, że to było za drugim podejściem dopiero, tak? Pierwszy...
Nie.
Jak to było? Bo miałeś jakąś przygodę, musiałeś wrócić, coś z nogą się
wydarzyło. Z nogą to się wydarzyło, jak jechałem na pola bitwy pod Grunwaldem.
Okej, to jeszcze inna wyprawa.
Tak, no ale to takie jednodniowe, po prostu chciałem odwiedzić to miejsce jako takie
taki
bardzo,
wypad
bardzo
po prostu po obiedzie w niedzielę.
O pierwszej w nocy ruszyłem, jakby to można powiedzieć, bo tego dnia pokonałem ponad 400 kilometrów i ruszyłem o pierwszej w nocy, na pola bitwy dojechałem o 21:00. Czyli 20 godzin razem z przerwami mi wyszło. No i za pierwszym razem, jak jechałem, niestety przeciążyłem kolano i na wysokości Torunia skończyła się moja droga. Musiałem wrócić pociągiem.
Czyli takie historie też się zdarzają. Musisz to wpisać, wkalkulować, że się czasami jednak nie uda.
Oczywiście, że tak. No to trzeba sobie poradzić z rozmiarem, jakby to powiedzieć, z uczuciem porażki. No nie można... Fajnie jest odnosić sukcesy raz za razem, ale trzeba wiedzieć, że oprócz sukcesów istnieje coś takiego jak porażka. Mhm. I z takimi rzeczami też trzeba mieć świadomość, że nieraz się może wyprawa po prostu nie udać.
Trzeba to przyjąć
ciężkie,
na klatę.
Ciężkie, no tak, no trzeba to po prostu przyjąć na klatę, tak? Ale nie odpuściłem po powrocie z Monte Cassino w maju. Tam chyba, nie wiem, 4 dni, może tydzień było przerwy, dosiadłem rower i osiągnąłem pola bitwy pod Grunwaldem. Wtedy ustanowiłem swój obecny rekord kilometrów przebytych, jakby to powiedzieć, bez snu i w ciągu jednej doby, w ciągu jednego dnia kalendarzowego to 436 kilometrów.
Jednym rzutem?
Tak. Tak, no były, zdarzały się oczywiście przerwy po drodze, ale to nie były przerwy na sen, tylko przerwy na posiłek. I to no, takie kilkudziesięciu maksymalnie minutowe przerwy były, tak.
A myślałeś o sprawdzeniu się w takich wyścigach, jak na przykład Wisła 1000, czy innych takich wielkich rowerowych wyprawach na czas? Może nie na czas, tylko no, w konkurencji ścigania.
BBT mnie interesuje, to jest Bałtyk Bieszczady Tour. Aha. To jest 1007 kilometrów. Z tym, że ja osobiście nie lubię się ścigać z kimś. Lubię pokonywać własne bariery i ja się na rowerze nie ścigam, dlatego nie uważam się za kolarza.
Okej, ale dużo osób jedzie tam, realizuje się tam właśnie, żeby zmierzyć się z sobą.
No tak, no. Oczywiście sukcesem jest nie tylko wygranie nad rywalami, tylko sukcesem może być samo ukończenie danego turu, wyścigu. I to też jest ważne, z tym, że nie przynosi mi to takiej satysfakcji jak moje wymarzone po prostu tury, które pokonuję, mierząc się sam ze sobą.
Okej, to co w planach? Bo wiem, że już konkretyzują się kolejne wyprawy.
No wymarzyła mi się kolejna wyprawa. Tuż po powrocie ze Stambułu doszedłem do wniosku, że w przyszłym roku chciałbym przejechać najdłuższą drogę Stanów Zjednoczonych, czyli Route 66. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Przygotowania już zacząłem, te psychiczne.
Aha. To właśnie, to jest właśnie ciekawe. Okej, dlaczego akurat taki pomysł? 66 to raczej ciężarówką, słuchaj, motorem, ale rowerem to nie słyszałem.
Ja pół swojego życia jeździłem ciężarówką, także z kierowcy aut ciężarowych też mam bardzo dużo, no pół życia przejeździłem. Nie jest mi to obce, a dlaczego Route 66? Ponieważ to najdłuższa droga Stanów Zjednoczonych.
Najsłynniejsza.
Tak. I bardzo słynna droga, to też o to chodzi. Prowadzi przez bardzo malownicze regiony, przez kaniony, prowadzi, przebiega nieopodal Las Vegas, co wymarzyło mi się, żeby pojeździć sobie na rowerze po Las Vegas. To samo brzmienie tego, to już jest piękne. No i zobaczymy, może się uda. Mam nadzieję, że się uda.
Okej, to trzymamy kciuki. Mówiłeś o tych przygotowaniach, to zakończmy na tym. Jak się szykujesz? Mentalnie już na rok przed myślisz o tej wyprawie, a fizycznie przygotowujesz się na rok przed, czy po prostu jesteś w tak dobrej formie, bo jeździsz rowerem, że nie musisz nic wielkiego robić?
Z tymi przygotowaniami fizycznymi to bywa różnie. Szykując się do wyjazdu do Stambułu, no tak zaklinałem, że dobrze, teraz się przygotuję, pobiegam to. No może i biegałem, ale bardzo niewiele. Uważam, że takich przygotowań fizycznych nie było. Tak to można powiedzieć.
Po prostu masz taką wrodzoną fizjonomię sportowca. Geny rodzinne.
Dokładnie, no.
Siostra olimpijka.
No coś w tym musi być. Tato obdarzył mocnymi genami zarówno mnie, jak i siostrę. Mhm. Siostra w swoim
Aneta,
życiu.
Medalistka. Aneta,
dokładnie.
Kajaki.
Zrobiła to, co zrobiła. Jest dla mnie legendą w swoim fachu. No a ja no... Też coś z tych genów troszeczkę wziąłem, no i jeżdżę. Może to niedobrze, że nie mam tych przygotowań fizycznych, bo można by dużo, dużo lepsze wyniki z tego powodu wykręcić. Ale tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu dojechać, przejechać.
Słyszałem, że tak długie wyprawy, one są dobre pod tym względem, że w trakcie można nabrać mocy, prawda?
Wchodząc... Tak, i tak się dzieje. Aha. I tak się dzieje. Tak jak wspominałem, że najgorsze pod kątem takiego zmęczenia organizmu to były pierwsze 2-3 dni wyprawy, tak? Po pierwszych 150 kilometrach, jak dojechałem do tam nawet... No, około 150 kilometrach dojechałem do nowego miasteczka za Zieloną Górą. No to pierwszy dzień, no to naprawdę nieciekawie wyglądałem, tak? Po drugim dniu też nie było za fajnie. A jak już przejechałem te nasze pasmo górskie, zaczęły się już Węgry, tam było płasko. No i organizm po prostu już się troszeczkę przyzwyczaił do tego. Z każdym dniem, z każdym kilometrem było po prostu coraz łatwiej. Zregenerowałem się w 2 dni jeszcze w Stambule. Wróciłem tutaj, czuję się lepiej chyba jak przed wyjazdem.
Tak sobie myślę, bo może ktoś słucha, mówi, a może ja pojadę też i tak dalej. Jesteś samotnikiem, czy może mógłbyś zorganizować grupę jakąś?
Myślałem kilka razy, żeby może kogoś zabrać, z tym, że pojawiają się tutaj takie elementy jak zgranie.
Bardzo ważne, prawda?
To jest bardzo ważne w tym wszystkim, ponieważ jeżeli zdarzyłby się ktoś w lepszej kondycji ode mnie, ja bym się do końca czuł, jak musiałbym na chama kogoś gonić. Niedobrze by było, jak musiał też na kogoś czekać. Z drugiej strony dwie osoby potrzebują 2 razy tyle przystanków, jakby to powiedzieć, tak? Bo jednemu się coś tam zachce, tak to powiem, to zatrzymać się musi dwójka, tak? A w momencie, kiedy jadę sam, to sam gospodaruję swoim czasem i organizuję go najlepiej, jak mogę, pod szczególnie własnym kątem, tak? A do tego, no tak jak wspominałem, przez pół swojego życia przejeździłem ciężarówką. Może pół to troszeczkę za dużo, ale ponad 10 lat jeździłem ciężarówką, tam też byłem samotnikiem i czuję się tak troszeczkę takim samotnym wilkiem. Podoba mi się to.
No ale fajnie, że dajesz innym znać, że jedziesz i możesz być inspiracją dla innych. Dziękujemy ci za to, bo myślę, że nie jeden z nas teraz będzie chciał jechać jeszcze dalsze trasy. Mariusz Pastuszka.
Nie wykluczam, jeszcze chciałbym dodać, nie wykluczam, że jeżeli zdarzyłby się jakaś chętna osoba do współpracy przy realizacji jakiegoś tam celu, jestem otwarty na propozycję.
Obojętnie, czy to wspólna wyprawa, czy może pomóc w jakiejś innej materii, prawda? Bo można jakoś inaczej
Oczywiście,
przyłożyć.
Tak.
Do wyprawy.
No, czy taka, czy inna współpraca, każda jest bardzo pożyteczna.
Mariusz Pastuszka, Mariusz, dziękuję, że znalazłeś czas dla naszych słuchaczy. Dziękujemy ślicznie.
Dziękujemy, do widzenia.